Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Z prawa do sporządzenia testamentu korzysta zaledwie 13% Polaków. Dlaczego tak jest? Porozmawiamy dziś o tym, jednocześnie przybliżając aspekty prawne tego narzędzia do rozporządzania majątkiem.
Masz prawo.
Moim gościem jest dr Agnieszka Podolecka, koordynator programu UNICEF Ponadczasowi. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pewnie pierwsze pytanie, które powinno paść podczas naszej rozmowy w kontekście testamentu. Jaki jest związek UNICEF-u z testamentem i całą procedurą?
UNICEF działa w 190 kilku krajach na świecie i we wszystkich tych krajach, oprócz bezpośredniego pomagania dzieciom, oferujemy również naszym darczyńcom, ale też i pozostałym osobom edukację. I program UNICEF Ponadczasowi jest programem edukacyjnym. Zachęcamy Polaków do tego, żeby dowiedzieli się, jak mają prawo rozporządzać swoim majątkiem. Ponieważ mamy oczywiście ustawę o dziedziczeniu, ale ona na przykład nie uwzględnia wnuków. Więc jeśli babcia lub dziadek chcieliby coś zostawić po sobie swoim wnukom, to jedyną możliwością jest sporządzenie testamentu. Więc zachęcamy do zapoznania się z prawem. Jeśli już mamy jakieś prawo, to powinniśmy wiedzieć jakie i powinniśmy z niego korzystać. Więc zachęcamy do zapoznania się z tym, jakie mamy prawa, do zabezpieczenia swoich bliskich. A jeżeli pozostanie cokolwiek, chociaż 135 zł, to prosimy o rozważenie zapisania go na UNICEF, bo za 135 zł można uratować dziecko od śmierci z głodu. To są niewielkie kwoty, którymi możemy zmieniać świat.
Czyli sporządzenie testamentu to nic innego jak podjęcie decyzji o sposobie, w jaki chcielibyśmy podzielić dorobek naszego życia. To wtedy jest nasza decyzja. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy testamentu nie sporządzamy i wtedy decyzje o podziale tego majątku zapadają już bez nas.
Tak, zapadają bez nas. Wydaje mi się, że jeżeli przez całe życie podejmujemy decyzje, na co wydawać pieniądze, czy na wakacje, czy na zakup mieszkania, czy kupić dziecku rower, czy może kupić coś dla siebie, to nie powinniśmy rezygnować też z tych ostatnich zakupów. Wydaje mi się, że testament można porównać do takich ostatnich zakupów, tyle że tym razem nie wydajemy pieniędzy, żeby kupić coś sobie, tylko dajemy je naszym bliskim. Tak? No, nawet jeżeli posiadamy tylko małą kawalerkę, to i tak posiadamy więcej niż większość ludzi na świecie i warto się zastanowić, co z tą kawalerką zrobić. Jeżeli posiadamy firmę, to jest bardzo ważna sprawa, to też należy się zastanowić, komu tą firmę przepisać. Bo jeżeli na przykład mamy dwójkę dzieci i jedno dziecko skończyło ekonomię i zna się na biznesie, a drugie jest aktorem albo innym artystą i niekoniecznie ma ochotę w ogóle się tą firmą zajmować, to może warto tą firmę zapisać temu dziecku, które skończyło studia ekonomiczne, a to drugie dziecko zabezpieczyć w inny sposób. Więc skoro sami budujemy swój życiowy dorobek, to dlaczego rezygnować z rozporządzenia nim? W końcu to jest nasze.
Czyli mówimy o sytuacji, kiedy podejmujemy decyzję, bo chcemy to zrobić. A czy są takie sytuacje, kiedy musimy sporządzić testament?
Każdy z nas jest wolnym człowiekiem. Nic nie musimy. Więc to jest nasza decyzja. Tylko są chwile w życiu, kiedy naprawdę warto się zastanowić nad tym, co by się stało z naszym majątkiem, gdyby nas zabrakło. Wszyscy oczywiście wierzymy w to, że dożyjemy w szczęściu późnej starości, ale definicja wypadku jest prosta. Jest to zdarzenie nieprzewidywalne. Skoro nie jesteśmy w stanie przewidzieć wypadku, to przynajmniej przewidźmy to, co stanie się z naszym majątkiem. I wydaje mi się, że to są takie momenty przełomowe w życiu, kiedy należy o tym pomyśleć, jak na przykład zakup pierwszego mieszkania, potem drugiego czy domu, jak wzięcie ślubu albo rozwód, jak narodziny dzieci, przejście na emeryturę, ciężka choroba czy wygrana w totolotka. Każdy moment zwrotny w naszym życiu to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, co byśmy chcieli, żeby się stało z naszym majątkiem, gdyby nas zabrakło.
Może rzeczywiście w każdym momencie naszego życia taka refleksja powinna nam przyjść do głowy. Ale testament to nie jedyny sposób na, jeśli tak to mogę powiedzieć, rozporządzenie w jakimś sensie naszym majątkiem. No to o tym za chwilę.
Masz prawo.
To zapytam może wprost, co jest lepsze, testament czy dziedziczenie ustawowe?
Moim zdaniem zdecydowanie testament, dlatego że na dziedziczenie ustawowe nie mamy żadnego wpływu, natomiast w testamencie mamy. Oczywiście prawodawca przewidział to, że testament może być krzywdzący i wtedy osoby wykluczone ze spadku mają prawo do zachowku, ale jest to... Nadal nasza decyzja, kogo testamentem wykluczyć. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że jest starszy, samotny rodzic, który choruje, jest już niedołężny, jedno dziecko się nim opiekuje, może nawet z nim mieszka, codziennie dogląda jego spraw. I jest drugie dziecko, które wyjechało na koniec świata albo po prostu nie utrzymuje kontaktu z rodzicami. I teraz... Ten rodzic ma prawo zostawić w spadku więcej temu dziecku, które się nim opiekuje. Więc gdyby państwo jednak planowali sporządzić testament albo się nad tym zastanawiali, to proponuję spisać sobie to, co posiadamy. Dla mnie to był bardzo radosny proces, przejście się po mieszkaniu, spisanie tego, co mam. Ja nie jestem osobą bardzo zamożną, ale mam dwójkę dzieci i chciałam podzielić czy meble, czy biżuterię, czy nawet mieszkanie między niesprawiedliwie, więc po prostu spisałam to, co mam i zapytałam je, która co by chciała. I moje córki bardzo spokojnie podzieliły się tym, co by chciały dostać. I jak to zapisałam, to miałam takie wrażenie, jakbym dobrze posprzątała dom. Mam w życiu porządek, mam święty spokój, nie muszę się o nic martwić. I w przypadku, gdy ktoś ma dziecko, które się nim bardziej zajmuje, to jest sprawiedliwe zostawienie mu większej części majątku. I wtedy warto usiąść z jednym, drugim dzieckiem, porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, no jesteś daleko, twoja siostra czy twój brat opiekuje się mną na co dzień, więc troszkę więcej chciałbym zostawić twojemu rodzeństwu. Czy ty to rozumiesz? Czy zgadzasz się na to? Po prostu porozmawiać. Myślę, że konwersacja jest podstawą dobrych relacji rodzinnych i warto po prostu z ludźmi porozmawiać, co się planuje, co się chce zrobić ze swoim majątkiem. I zapytać, czy w ogóle druga osoba chce przyjąć spadek, bo przyjęcie spadku też nie jest obowiązkowe.
Ale poruszyła pani tę kwestię, która może jako pierwsza nie przychodzi nam do głowy, kiedy nawet zaczynamy myśleć o testamencie, czyli o tej rozmowie z bliskimi i pewnej próbie nawet wspólnego ustalenia, jak ten majątek podzielić, nawet jeśli on nie jest zbyt duży, bo może pierwsze skojarzenia z testamentem są najczęściej takie, że robi to osoba, która spisuje testament, nie mówiąc o niczym nikomu więcej.
No nie, ja bym szczerze odradzała taką sytuację, dlatego że możemy chcieć dobrze, a tymczasem się okaże, że osoba, którą wybraliśmy na spadkobiercę, wcale nie ma ochoty tego testamentu przyjmować. Wcale może nie chcieć spadku. Więc jeżeli chcemy kogoś obdarować, czy to będzie osoba z rodziny, czy przyjaciel na przykład, który się nami opiekuje od wielu lat, czy organizacja charytatywna, to zawsze należy zapytać, czy ta osoba chce w ogóle dostać spadek. Dopiero jak uzyskamy potwierdzenie, że owszem, tak, ktoś chce go przyjąć, to wtedy zapiszmy mu to, co ta osoba chce dostać.
W pewnym sensie już zaczęliśmy mówić o kwestiach, jak i kiedy sporządzić testament, czyli nie trzeba czekać na tę ostatnią chwilę, nie trzeba czekać, aż człowiek znajdzie się u schyłku swojego życia.
Zdecydowanie nie.
Natomiast jak sporządzić testament? To jest pewnie też pytanie, które każdemu powinno się nasunąć, bo pewna forma, pewnie prawna, również jest tu obowiązkowa.
Testament można sporządzić zarówno u notariusza, jak i odręcznie. W przypadku testamentu odręcznego sporządzamy go wtedy, kiedy dzielimy majątek procentowo. Czyli na przykład zapisujemy 40% majątku synowi, 40% córce, 10% jedynemu wnuczkowi i 10% na przykład wybranej organizacji charytatywnej. Ewentualnie zapisujemy mieszkanie na przykład synowi, a resztę majątku córce. W przypadku takiego prostego testamentu, testament odręczny jest dobry, aczkolwiek ma dwie wady. Po pierwsze, może się zgubić, a po drugie, łatwiej jest go podważyć w sądzie. Jeżeli by się znalazł spadkobierca, który nie został w nim uwzględniony. Dlaczego? Dlatego, że aby testament był ważny, musi go sporządzić osoba po pierwsze zupełnie świadoma tego, co czyni, pełnoletnia, osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona. Czyli nie może to być na przykład osoba zamknięta w szpitalu psychiatrycznym albo człowiek mający demencję, który pod przymusem kogoś sporządził ręczny testament. Dlatego ja osobiście uważam, że lepiej jest iść do notariusza. Prosty testament kosztuje mniej więcej około 100 zł w większości miast, więc nie jest to jakiś ogromny wydatek. Testament notarialny ma kilka plusów. Po pierwsze, można w nim wyszczególnić dokładnie wszystko, co chce się zapisać. Po drugie, notariusz jest gwarantem tego, że ten testament jest sporządzony prawidłowo, że nikt nie stoi nad naszą głową i nie zmusza nas do tego, żebyśmy ten testament zrobili. Spisujemy go z własnej woli, sam na sam z notariuszem. Jak również notariusz ubiera go w odpowiednią formę prawną. I jest jeszcze jeden plus, mianowicie notariusz może wpisać testament do rejestru testamentów, co oznacza, że nawet jeśli ten akt notarialny, który od niego dostaniemy w formie papierowej, gdzieś się zgubi, to po śmierci testatora, czyli osoby, która sporządziła testament, można pójść do dowolnego notariusza w kraju, żeby sprawdził, czy ta osoba zrobiła testament i wpisała do rejestru testamentów. Jest coś takiego w Polsce, jak rejestr testamentów i tam można po prostu swój testament zarejestrować. Za naszego życia nikt nie będzie miał do tego wglądu. Ale później, jeżeli zgubi się forma papierowa, to jest to miejsce, gdzie testament można odzyskać.
Czyli testament właściwie można sporządzić w dowolnym momencie swojego życia. To oznacza, że będzie on funkcjonował jeszcze przed tak zwanym otwarciem, może nawet przez dziesięciolecia, kto wie. Stąd być może rzeczywiście warto sformalizować nieco tę stronę tworzenia testamentu i jego przechowywania. Zmiana, odwołanie testamentu, to jest możliwe?
Tak, oczywiście jest możliwe. I właściwie jest logiczne, jeżeli człowiek zaczyna spisywać testament już we wczesnym wieku, no to na przykład kupując pierwsze mieszkanie, potem drugie i albo zmieniając mieszkania na domy, to wiadomo, że przy każdej transakcji ten testament się zmienia. No bo jeżeli miał mieszkanie, sprzedał je i kupił większe, no to już tego pierwszego nie może zapisać w testamencie.
Ale mógł równie zapisać w testamencie mieszkanie, które potem sprzedał i nie kupił większego.
Być może, ale to i tak, jeżeli on je sprzedał, no to już z automatu to mieszkanie należy do kogoś innego. Więc jak najbardziej można sporządzić nowy testament, odwołując stary. Trzeba po prostu zawrzeć takie zdanie, że odwołuje testament z dnia, tu się podaje datę poprzedniego testamentu i sporządza się swoją nową ostatnią wolę.
A jeśli ktoś nie odwoływał niczego, tylko sporządził po prostu kolejny testament, pisząc go na przykład odręcznie, czy tutaj liczy się jakaś kolejność?
No tutaj się nam pojawia pewien problem, bo wtedy wszystkie te testamenty są ważne i jeżeli one nie są sprzeczne ze sobą, bo na przykład człowiek miał jedno mieszkanie i je zapisał komuś, a potem kupił drugie mieszkanie i tylko to drugie zapisał komuś, no to w porządku, ale jeżeli właśnie, tak jak mówiliśmy przed chwilą, sprzedał, no to tutaj się nam pojawia pewien konflikt interesów i to jedno zdanie odwołuje poprzedni testament jest bardzo ważne.
Pewnie, skoro można zrobić to w różnej formie, mam na myśli spisanie takiego testamentu, to warto się zastanowić, gdzie go przechowywać. Wspomniała pani o tym, że są odpowiednie rejestry, które zapobiegną ewentualnej utracie, zgubieniu takiego testamentu. No ale z drugiej strony może rzeczywiście ktoś wolałby na przykład taki testament mieć u siebie w domu.
Oczywiście jest taka możliwość. Warto o tym, że zrobiliśmy testament, poinformować kogoś bliskiego, czy to będzie rodzina, czy przyjaciel, czy na przykład organizacja charytatywna, na którą, osoba samotna zapisała majątek, to jesteśmy w kontakcie z takimi osobami i ktoś zawsze no, zajmuje się pochówkiem, prawda? Więc ta osoba też powinna wiedzieć, gdzie ten testament jest. Więc oczywiście można go trzymać w kuchni, można go przekazać komuś bliskiemu. Warto, żeby spadkobiercy wiedzieli, że są spadkobiercami i że zostali uwzględnieni w testamencie. Czyli znowu wracamy do tego, że trzeba rozmawiać.
A jak wygląda samo otwarcie testamentu, obwieszczenie, że tak powiem, światu o woli osoby zmarłej?
Nie tak jak w amerykańskich filmach, nie. Jeżeli jest to rodzina, która wie o testamencie, to po prostu bierze go do ręki, idzie do notariusza i albo się zgadza, albo nie zgadza z postanowieniami testamentu. Jeżeli się zgadza, to po prostu nabywa spadek u notariusza. Natomiast jeżeli się nie zgadza, to może albo zrezygnować z przyjęcia spadku, co notariusz odnotuje, albo jeżeli chce na przykład większą część spadku, no to wtedy oczywiście ma prawo oddać sprawę do sądu i wystąpić o tak zwany zachowek. Zachowek to jest połowa tego, co by się należało człowiekowi z racji ustawy.
Czyli testament może być i powinien być narzędziem, które powoduje, że rodzina zwyczajnie ustala pewne sytuacje, które nastąpią po śmierci osoby, która sporządza testament, a nie jest to potem przyczynek do tego, aby no, w rodzinie działy się niedobre rzeczy związane z tym, że wszyscy zostali zaskoczeni rozporządzeniem osoby, która spisała testament, no i potem rodzą się z tego różnego rodzaju niesnaski.
Tak, oczywiście. Tak jak mówiliśmy wcześniej, rozmowa w rodzinie jest podstawą, a jeżeli chcemy uwzględnić kogoś spoza rodziny, to tym bardziej powinniśmy go zapytać, czy chce być obdarowany. Testament to jest taki moment, kiedy podsumowujemy swoje dotychczasowe osiągnięcia. Bo jeżeli spisujemy rzeczy, które posiadamy, czy to będzie samochód, czy mieszkanie, czy oszczędności na koncie, czy obrazy na ścianie, wszystko jedno, to jednak podsumowujemy swoje dotychczasowe dokonania. I moim zdaniem to jest przyjemny proces, uświadomić sobie, ile w życiu osiągnąłem. Nawet jeżeli jest to niewiele, to nadal jest to więcej niż ma większość ludzkości. Więc kiedy już ustalimy, co posiadamy, to porozmawiajmy z bliskimi. Porozmawiajmy, bo są w każdej rodzinie pewne sentymentalne pamiątki. One mogą nie mieć wartości finansowej. Nie wiem, jak na przykład ordery po dziadku, który się zasłużył w trakcie wojny. Albo jakieś nagrody, które dla rodziny są bardzo ważne, natomiast no, nie sprzeda się tego, nie dostanie się za to żadnych pieniędzy. I takie rzeczy emocjonalne też warto w rodzinie podzielić. Zobaczyć, co jest dla kogo ważne. To jest też moment takiego głębszego poznawania się w rodzinie, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład, jedno z wnucząt na przykład bardzo chce taki order albo bardzo chce jakieś nagrody czy dyplomy, to też przy okazji można porozmawiać, skąd ten order się wziął, skąd się wzięły te nagrody, co to w rodzinie oznacza, tak? Testament jest nie tylko przekazaniem majątku, jest też przekazaniem swoich wartości życiowych, tego, co jest dla nas ważne. Jest opowiedzeniem pewnej historii o nas samych. Skąd się pewne rzeczy wzięły w naszej rodzinie? Dlaczego przekazujemy je dalej? Albo dlaczego przekazujemy coś na przykład na UNICEF, na uratowanie życia dzieci? To są nasze bardzo ważne wartości i to jest taka spuścizna emocjonalna, którą dajemy swoim bliskim. Bezcenna spuścizna.
Moim gościem jest dr Agnieszka Podolecka, koordynator programu UNICEF Ponadczasowi. No to o tej kampanii jeszcze za chwilę opowiemy.
Masz prawo.
Może niektórzy z naszych słuchaczy już mieli okazję spotkać się z tą kampanią, ale myślę, że ci, którzy słyszą o niej po raz pierwszy, też powinni wiedzieć, że dajecie możliwość pogłębienia tej wiedzy na temat spadku i tego wszystkiego, co się z nim wiąże. Prowadzicie webinary, macie infolinię, organizujecie spotkania.
Tak. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową unicef.pl/ponadczasowi. Tam jest największa baza informacji spadkowych w Polsce, a przynajmniej ja nie znalazłam większej bazy. Jest kilkanaście artykułów, które napisali prawnicy. Są również audycje tłumaczące zawiłości polskiego prawa. Można się wiele dowiedzieć. Ale przede wszystkim zapraszam Państwa na webinary, czyli spotkania internetowe z prawnikami. Cztery takie spotkania odbędą się w listopadzie. Można się na nie zapisać na stronie unicef.pl/testament. Tam trzeba podać po prostu imię, nazwisko, adres mailowy i wybrać datę. Są cztery daty, różne godziny. Staraliśmy się tak te spotkania zorganizować, żeby każdy znalazł termin, który mu pasuje. I podczas takiego spotkania prawnicy opowiedzą Państwu, jak wygląda dziedziczenie ustawowe w Polsce i w jaki sposób możemy rozporządzić swoim majątkiem inaczej niż nakazuje ustawa. Rzadko się zdarza, żeby mieć do dyspozycji za darmo prawnika przez półtorej godziny, więc zapraszam do skorzystania z tej możliwości. Jeszcze raz powtórzę, unicef.pl/testament, tam można się zapisać.
Czyli jeśli wpiszemy choćby w wyszukiwarkę UNICEF
testament, Polska, to też to się wyświetli, tak.
Czy tego rodzaju treści, które przekazujecie już od jakiegoś czasu, wzbudzają zainteresowanie ze strony odbiorców? Macie kontakt z ludźmi, którzy mówią tak, przekonaliście mnie, chyba testament to jest dobry pomysł?
Tak, oczywiście, inaczej moja praca nie miałaby sensu. Więc telefon dzwoni, e-maile przychodzą. Są osoby, które sporządziły testament, uwzględniły w nim UNICEF. Zawsze zachęcamy Państwa do tego, żeby zabezpieczyli Państwo przede wszystkim swoich bliskich, dzieci, wnuki. Jeżeli mają Państwo przyjaciela czy przyjaciółkę, którzy bardzo wspierali Was w życiu, to też jest to możliwość podziękowania im. Jak coś zostanie, to prosimy, żeby podzielić się z najbiedniejszymi dziećmi. Za 135 zł naprawdę można uratować dziecko od śmierci z głodu. To jest wyjątkowa spuścizna. Za wielokrotność tej kwoty można zrobić oczywiście wiele więcej, ale każda kwota jest na wagę złota. Z takich niewielkich kwot rzędu 100, 200 czy 300 zł na całym świecie co roku uzbiera się ponad 100 milionów dolarów. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli za 135 zł ratujemy jedno dziecko, to co można zrobić za 100 milionów dolarów? A to są tylko kwoty ze spadków, tak? Bo oczywiście też można wspierać UNICEF za życia, jak najbardziej wpłacać na nasze konto fundusze, za które ratujemy dzieci.
Wspomniała Pani też o infolinii, która jest do dyspozycji chcących nieco zgłębić wiedzę na temat testamentu.
Tak, zapraszam Państwa. Można zadzwonić pod warszawski numer 22 56 80 345. Ten numer jest na naszej stronie internetowej unicef.pl ponadczasowi. Tam znajdą Państwo i telefon, i adres e-mail i można się skontaktować z nami.
No to życzę jak największego odzewu ze strony tych, którzy być może o testamencie pomyśleli po raz pierwszy.
Bardzo Państwu dziękuję.
Moim gościem była dr Agnieszka Podolecka, koordynator programu UNICEF Ponadczasowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.